Tak, w dalszym ciągu rozważamy z tego, co widzę na sali, interesujący temat, skoro coraz więcej was się gromadzi. A o czym mówimy? Na razie ciągle mówimy o narzeczeństwie. A więc o narzeczeństwie. I ostatnio przeczytałem takie, wydaje mi się, mądre stwierdzenie, że właściwe narzeczeństwo to wstęp do szczęśliwego małżeństwa. Właściwe małżeństwo, narzeczeństwo, przepraszam, to wstęp do właściwego, zdrowego małżeństwa. Taka jest prawda. Mówiłem, a może myślałem, że, a może myślę, że mówiłem, że jeśli partner poważnie traktuje partnerkę i ma wobec niej dobre zamiary, to nigdy nie będzie wymuszał na niej oddania się mu przed ślubem. Jeżeli szuka tylko przygody, zaspokojenia swoich męskich potrzeb, no to oczywiście skorzysta z okazji, by ją nakłaniać, wymuszać. W ten sposób jak gdyby domagać się potwierdzenia, że go naprawdę kocha. Siostry, dziewczyny, nie wierzcie w taką miłość. Bo jeśli ktoś naprawdę kocha, to będzie dbał o waszą godność, o waszą cześć. I nie będzie się domagał współżycia przed ślubem, bo będzie chciał zachować to, co jest tak bardzo ważne w małżeństwie, do małżeństwa, dla małżeństwa, by to się rozpoczęło w małżeństwie. Tymczasem praktyki są różne. Mówiłem o tym, nie będę się więc powtarzał. Co zawsze jest ze szkodą dla jednej albo dwóch stron, albo drugiej strony, albo też jest ze szkodą dla przyszłego małżeństwa. Bo tak jak chyba ostatnio zaznaczałem, nawet jeśli w pewnym momencie sobie uzmysłowimy, bo dochodzimy do takiego przekonania, im dłużej żyjemy, dochodzimy do pewnych przekonań, do pewnych stwierdzeń, do pewnych prawd, o których nie myśleliśmy gdzieś tam na którymś etapie naszego życia, ale gdy sobie to uzmysłowimy, a nie wierzę w to, żeby sobie takie małżeństwo, które współżyło przed ślubem, nie uzmysłowiło, że źle postępowało, że źle robiło, że to było niezgodne z wolą Bożą, żeby potem się nie zwróciło, albo gdy sobie uzmysłowiło i się zwróciło nawet do Boga z prośbą o przebaczenie, o odpuszczenie, to tak jak mówiłem ostatnio, Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Bóg jest miłosiernym Bogiem. I jeśli się do Niego szczerym sercem zwracamy, to On to przebacza. Ale choć Bóg nam przebacza, to w pamięci to ciągle pozostaje. Nic nie zmienimy. To, co raz tam zostało zakodowane na tym twardym dysku, jakim jest nasz umysł, choć Bóg nam przebaczy, to pozostaje. I potem rodzą się nasze dzieci. Rodzą się nasze dzieci i napawa nas pewna obawa. Jakiego rodzaju? No tego właśnie rodzaju, żeby nasze dzieci przypadkiem nie zrobiły tego, co zrobili ci, którzy współżyli. Ja mówię myśmy, ale rozumiemy, że chodzi tu o tych, którzy to robili. Bo taka jest prawda. Bo taka jest prawda, że dzieci, jak gdyby świadomy, niestety powielają to, co robili ich rodzice. Nie chcę tego powtarzać, bośmy o tym mówili. Raz jeszcze tylko podkreślam, że narzeczeństwo jest czymś niezwykle ważnym. Jest to czas rozpoznawania woli Bożej, czy taka jest wola Boża, abyśmy byli razem. Jest to czas przygotowania się do następnego kroku, jakim jest małżeństwo. A więc narzeczeństwo to raczej czas na przygotowanie się do życia w małżeństwie. Możemy to porównać z narzeczoną i oblubieńcem. Narzeczoną jest Kościół, oblubieńcem jest Chrystus. I my jako Kościół, powiada Apokalipsa, przygotowujemy się na zaślubiny z naszym małżonkiem. Dlatego w Apokalipsie jest powiedziane, dano jej czas, aby się przygotowała. Narzeczeństwo, okres narzeczeństwa to czas do przygotowania się do małżeństwa. To czas po to, żeby się modlić o siebie nawzajem, szanowania siebie nawzajem. No bo przecież zdarzają się przypadki, iż po jakimś okresie narzeczeństwa dwoje młodych ludzi czy dwoje ludzi dochodzi do wniosku, że jednak charakterologicznie za bardzo się różnią od siebie, żeby móc być razem. I nie decydują się na małżeństwo. I co wtedy, jeśli w międzyczasie doszło do współżycia? Jak wtedy traktować sprawę? A więc narzeczeństwo to jest niezwykle odpowiedzialny okres, od którego zależy tak wiele potem także w małżeństwie. O tym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, co się dzieje, jeśli się współżyje przed małżeństwem, że to potem skutkuje różnymi konsekwencjami już w samym małżeństwie. Dlatego raz jeszcze podkreślam to, co powiedziałem na początku. Ktoś, kto ma czyste zamiary wobec partnerki, wobec partnera, nie wymusza na nim przed ślubem uczynienia czegoś, co jest wbrew Bożemu Słowu. To jest dowód braku szacunku. A jeśli ktoś w narzeczeństwie nie potrafi okazywać szacunku partnerowi, to trudno jest się spodziewać, że będzie okazywał szacunek w małżeństwie. To jest dowód wykazywania, to jest dowód okazywania szacunku. I zaznaczyłem też w pewnym momencie, że narzeczeństwo nie może trwać w nieskończoność. Narzeczeństwo powinno się zakończyć, nie powinno trwać zbyt długo. Trudno też tu jest określić jakiś termin, jakiś okres, jakiś czas. Ale im dłużej trwa narzeczeństwo, tym trudniej jest siebie opanować. Tym trudniej jest opanować pożądliwości ciała. Dlatego mówiliśmy za apostołem Pawłem, że kto nie potrafi już wytrzymać, jak to stare tłumaczenie mówi, upalenie cierpi, to niech za mąż wychodzi, niech się żeni. Nie wolno zbyt długo pozostawać w narzeczeństwie, ponieważ im dłużej on trwa, tym bardziej jego uczestnicy się do siebie zbliżają, a im bardziej się do siebie zbliżają, tym bardziej czują do siebie pociąg, a im bardziej czują do siebie pociąg, to wtedy trudniej jest im zapanować nad ich ciałami. I w związku z tym narzeczeństwo powinno być, kiedy widzą narzeczeni, że nie mogą już dłużej wytrzymać, opanować, hamować, wyhamowywać, to powinni wstąpić w związek małżeński. Jak długo trwać powinno narzeczeństwo, trudno jest powiedzieć. Ale narzeczeństwo powinno być zwieńczone małżeństwem. Jeśli ktoś nie ma przekonania, że to partnerstwo, w jakie wchodzimy w postaci narzeczeństwa, z jakichś tam powodów charakterologicznych nie może być zakończone małżeństwem, no to lepiej w takie narzeczeństwo nie wstępować. Lepiej traktować drugą osobę jako, no, tak jak się traktuje wszystkie inne osoby wokół nas. W związku z tym na pierwszym już wykładzie apelowałem do młodych ludzi. Po to macie zebrania młodzieżowe, po to macie różnego rodzaju inne spotkania, żebyście się tam poznawali. Nie od razu musicie tworzyć pary. Nie od razu musicie się oddzielać od reszty grupy i pod rękę czy za rękę iść obok grupy albo za grupą, jeśli nie mamy wewnętrznego przekonania, że taka jest wola Boża. Że taka jest wola Boża. Jeśli tego przekonania nie mamy, twórzmy razem grupę. Bądźmy tam, gdzie są pozostali, żeby nie dawać możliwości pokusom. Bo te pokusy się pojawiają wtedy, kiedy jesteśmy we dwoje, kiedy dwoje młodych ludzi jest z sobą. No jest absolutnie, i tu się zwracam do rodziców, jest absolutnie niedopuszczalne, żeby narzeczeni na przykład przebywali sami gdzieś w samotności, w jakimś oddzielnym pokoju, albo wyjeżdżali na przykład pod namiot Bieszczady, czy na Mazury, czy gdzieś tam, albo na jakąś tam wycieczkę, gdzieś na Korsykę, czy gdzieś do Hiszpanii. No, za stary jestem, żeby mnie ktoś przekonywał, że nie dojdzie tam do zbliżenia. 99% gwarancji daje, że dojdzie do zbliżenia. W związku z tym rodzice powinni czuwać nad właściwym tutaj postępowaniem młodych ludzi. Na tyle, na ile się da, bo nie zawsze się da. No więc narzeczeństwo. To ten w zasadzie temat praktycznie mamy zamknięty. A powiedziałem ostatnim razem, że dzisiaj będziemy się zastanawiać nad niektórymi sposobami doboru partnera, a więc dochodzenia do przekonania, co nie jest łatwe, dochodzenia do przekonania, że to jest ten partner, którego Bóg stawia na mojej drodze. Że to jest ta osoba, z którą mogę wiązać nadzieję. Że to jest ten. A więc jakie są możliwości, jakie są metody? Powiedziałem, że nie jest to łatwe. Że nie jest to łatwe, to już się jako duszpasterz wielokrotnie przekonałem. Już tu kiedyś z tego miejsca mówiłem, że swego czasu prowadziłem różnego rodzaju kursy młodzieżowe, zimowiska i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, już to mówiłem, takie zimowisko we Lwówku Śląskim. I było tam trochę dziewcząt, było tam trochę chłopców. I oczywiście ja zawsze też otwarcie o tym mówiłem. Słuchajcie, chłopcy, módlcie się o to, żebyście mogli wybrać wierzące partnerki. I zawsze apelowałem, słuchajcie, dziewczyny, módlcie się o to, abyście mogły zdecydować się na wierzących partnerów. Nigdy, tak jak mówiliśmy, nigdy poza, w Panu. Taka jest wola Boża. No i oczywiście też się o to modliliśmy. I pewnego dnia, kiedy prowadziłem rozmowy duszpasterskie, przychodzi do mnie młody człowiek, taki rozpromieniony, widać, że się zakochał, tyle powiem, nic więcej. No i mówi: pastorze, jestem przekonany, tak się o to modlę i czuję, że Pan do mnie mówi, że ta dziewczyna ma być moją żoną. Popatrzyłem na niego i mówię: no słuchaj, jeśli ty tak czujesz, to ja nie będę ani zaprzeczał, ani potwierdzał. To jest twój wybór, to jest twoja decyzja. Jeśli tak, no to cóż, mogę ci tylko życzyć powodzenia, żeby twoje oświadczyny nie zostały odrzucone. I odszedł taki rozpromieniony w przekonaniu, że ta dziewczyna jest tą, która ma być jego najpierw narzeczoną, a w przyszłości żoną. A po chwili przychodzi kolejny młody człowiek, także taki rozpromieniony, no tak, jak to zwykle bywa w takich momentach, podekscytowany i mówi: pastorze, ja też tak odebrałem wewnętrznie, że znalazłem tu dziewczynę, która ma być moją narzeczoną, a potem żoną. Pytam: no a kogo masz na myśli? I gdy wymienił, to buchnąłem śmiechem, bo wymienił tę samą dziewczynę, którą wymienił poprzedni. A więc dwóch nagle kawalerów odebrało, że taka jest wola Boża, że się mają ożenić z tą dziewczyną. Wtedy on się popatrzył tak na mnie zdziwiony, mówię, wszystko w porządku, młody człowieku, tylko dwaj z was nie możecie się żenić z tą samą dziewczyną. Co ty, pastorze, masz na myśli? Mówię, bo ten, który przed tobą wychodził, też mówił, że odczuł tak, że on się z nią powinien ożenić. Więc teraz musicie usiąść i uzgodnić, który z was się z nią będzie żenił. No ale żeby było śmiesznie, to wam powiem, że od tamtego czasu minęło już prawie 25 czy 6 lat. Ona jest matką, jest żoną, jest matką, ale żadnego z nich. Wyszła zupełnie za kogoś innego, a oni się pożenili zupełnie z innymi dziewczynami. No więc to nie jest taka sprawa łatwa. To nie jest sprawa łatwa. I w związku z tym trzeba się temu tematowi trochę przyjrzeć. I może podzielmy sobie ten temat na dwie części. Jaka jest codzienna praktyka poszukiwania partnerki albo partnera? A więc to, co się spotyka, te praktyki spotykamy także na stronicach Pisma Świętego. I to sobie omówimy. A potem jaką metodę, jaką drogę ja bym proponował, czy proponuję dla tych, którzy nie wiedzą, jak sobie z tym problemem począć. A zatem pierwsza część, pierwszy rozdział, niektóre praktyki doboru partnera, więc dobierania partnera. I pierwsza z nich, ona jest przedstawiona na przykładzie także Bożego Słowa. Pierwszą z nich można by było zatytułować, nazwać podoba się oczom moim. Albo inaczej, wydaje mi się odpowiednia. Mężczyzna jest wzrokowcem i reaguje na to, co widzi. I my znamy ze strony z Biblii takiego człowieka, który przyszedł do swoich rodziców i mówi, podoba się moim oczom. Ona wydaje mi się odpowiednia. Wzrokowiec zobaczył jej piękne kształty, figurę i to sobie utrwalił w swoich oczach. I tym człowiekiem, ktoś mi tam podpowiada i słusznie, jest Samson. W Księdze Sędziów będziemy o nim czytać. Księga Sędziów, rozdział 14. Rozdział 14 i przeczytamy sobie trzy pierwsze wiersze. Wydaje mi się, że to jest najpowszechniejsza, najszersza droga, którą obiera chyba większość młodych ludzi. Podoba się moim oczom. Wydaje mi się odpowiednia. Oto 14 rozdział, 3 pierwsze wiersze. Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce, widziałem w Timnie kobietę Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka, czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i czy w całym ludzie naszym, że masz brać sobie spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu, weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Zanim będziemy podążać dalej tropem Samsona, zadajmy sobie pytanie, kim był Samson? Kim był Samson? Samson, wiadomo nam, był pomazańcem Pana. Pomazańcem Pana powołanym do wykonania specyficznego zadania. Bóg go powołał już w łonie jego matki, powierzając mu zadanie, wyposażając go i powierzając mu zadanie uwolnienia Izraela spod jarzma Filistynów. I oto takie było zadanie Samsona. Ale w pewnym momencie na drodze jego życia stanęła Timna, a więc kobieta, która mu się podobała, która przypadła mu do gustu, zwrócił na nią uwagę. I ta właśnie kobieta stała się przyczyną, jak czytamy dalej, stała się przyczyną jego upadku. Ona mu przeszkodziła w pewnym sensie w wykonaniu jego powołania. Bo Samson, jak wam wiadomo, zakończył bardzo tragicznie. Zostały mu wydłubane oczy i zakończył jak błazen, popełniając jednocześnie samobójstwo, ponieważ, jak pamiętacie, doprowadził do upadku zamku czy jakiegoś tarasu, na którym siedzieli Filistyni. Oni zginęli, ale także i on zginął. Ale nigdy nie doprowadził do uwolnienia Izraela, co Bóg mu powierzał. Ostatnim razem wspomniałem, że prawda jest taka, iż Biblia nie mówi szczegółowo, kim ma być partnerka, mówi tylko ogólnie, że ma to być osoba w Panu. Ale to też nie znaczy, że każda dziewczyna może być żoną kogoś, kto został i ma przekonanie i przeświadczenie, że został przez Pana powołany do jakiejś służby. To jest oczywiste. Ta, która mogłaby być żoną, wtedy, gdy będziemy siedzieć przy niej i trzymać się jej spódnicy w domu i nie opuszczać jej na krok, ani ona nas, i może być dobrą żoną, dobrą chrześcijanką, wcale nie oznacza, że ta sama dziewczyna może być żoną kogoś, kto został powołany na przykład do służby ewangelizacyjnej. I trzeba mu będzie opuszczać dom na tydzień, na dwa, na miesiąc, jechać gdzieś tam. W końcu ta żona może się zbuntować, choć jest wierzącą i czynić pewne problemy. Ja muszę powiedzieć, że znam trochę ludzi, którzy dopóki się nie ożenili, zapowiadali się na namaszczonych, użytecznych sług Bożych, dopóki się nie ożenili. A ożenili się z chrześcijankami. Ale chrześcijanki też potrafiły ich tak uziemnić, że no po prostu nie mogli wykonać swojego namaszczenia. To nie musi być tak, że osobą, która przeszkadza nam w wykonaniu naszego powołania, to musi być tylko Filistynka, to ktoś tylko z zewnątrz. Nie, to także i osoba wierząca może się do tego przyczynić. Dlatego tutaj apel. Po pierwsze, apel do młodzieńców, którzy są świadomi swojego powołania, albo już są świadomi swojego powołania. Jeśli jesteś świadomy swojego powołania, że Pan cię powołuje do tego, żebyś był, no załóżmy, pastorem, ewangelistą, kaznodzieją, to nie każda wierząca dziewczyna może być twoją żoną. Bo nie każda zniesie trudy, choćby chciała, nie zniesie trudy samotności, wychowywania dzieci w samotności i tak dalej, i tak dalej. Może tego nie znieść, może tego nie przetrzymać. Dlatego jest absolutnie konieczne, żeby to brać także pod uwagę. No i teraz apel także do dziewcząt. Jeżeli już któraś z was się zdecyduje wyjść za kogoś, kogo Pan powołuje do służby, to nie możecie go związać swoimi kaprysami. Masz być w domu i siedź tu przy mnie i nigdzie się nie ruszaj. Tak nie może być, bo nie wykona on wówczas swojego powołania. I wtedy spocznie na was odpowiedzialność za wstrzymanie namaszczenia, które było na tym kimś, za zniweczenie powołania, które było na tym kimś. Mądra kobieta raczej będzie zachęcać partnera do służby, do służenia. Choć oczywiście, ale o tym będziemy mówić później, kiedy będziemy mówić o obowiązkach żony, będziemy o tym mówić, że nie będzie ograniczać męża w jego służbie, ale będzie go raczej inspirować, zachęcać, nawet jak gdyby trochę wypychać do tej służby, bo mężczyźni są najczęściej trochę bardziej spowolnieni niż kobiety. I mądra kobieta będzie go do tej służby bardziej inspirować. A więc pierwszą osobą, która się zdecydowała na związek i którą chciałem przedstawić, to jest Samson. I ten wybór Samsona jest bardzo często drogą, którą idą młodzi ludzie, aby sobie dobierać partnera. I znowu się odwołam do czasów, kiedy pracowałem z młodzieżą. Teraz nie mam tych doświadczeń, może się też i młodzież zmieniła. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. No ale w każdym razie nie mam już tych doświadczeń, ale z tamtych czasów pamiętam pewien kurs, który się odbywał dla młodzieży i kiedyś podczas przerwy między jednymi wykładami a drugimi, między rannymi wykładami a popołudniowymi, siedziałem z jednym z moich przyjaciół, także wykładowcą, dzisiaj także pastorem, siedzieliśmy sobie i przyglądaliśmy się tym młodym ludziom. I w pewnym momencie zadaliśmy sobie takie pytanie: powiedz, co to jest? Jak ty to widzisz? Dlaczego to tak jest? Dlaczego to tak jest, że niektóre dziewczyny wyglądają jak choinki bożonarodzeniowe, obwieszone świecidełkami, jeszcze pół kilometra od niej już można czuć pachnidła i defilują przed młodymi chłopcami. A dlaczego inne, pytaliśmy siebie samych, no, są zupełnie skromne, ani wisidełek żadnych na nich nie ma, no po prostu są skromne, naturalne, niewytapetowane, ale takie normalne. Zastanawialiśmy się. I dzisiaj, gdy patrzę z perspektywy czasu i w mojej pamięci wyszukuję tamte dziewczyny, takie wytapetowane, wyglądające jak lalki Barbie, co się okazuje, że wcale tak nie było śpieszno młodym ludziom, młodym chłopcom, choć się za nimi oglądali. No bo kto by się nie oglądał za taką atrakcyjną, no, głowa jak rupusz i tak dalej, no tutaj różnego rodzaju świecidełka, wisidełka. No kto by się za taką nie oglądał? Nie wiem, może patrzyli za nimi i podziwiali ich urody, a może dziwili się, czym chcą zaimponować. No w każdym razie, gdy wywołuję dzisiaj z pamięci tamte osoby, to wiecie, co zauważyłem? Już to kiedyś też mówiłem. Też to zauważyłem. Że chłopcy raczej się zdecydowali na małżeństwo z tymi nieotapetowanymi, nieupstrzonymi, ale takimi normalnie wyglądającymi. A te jak gdyby zostały na boku, choć się prezentowały jak pierwsza kategoria. Nie sięgali po tamtych. Kiedyś z ciekawości też zapytałem jednego, słuchaj, będąc u niego w domu już, gdy był w małżeństwie, słuchaj, dlaczego ty się z taką skromną dziewczyną ożeniłeś? Mówi, bracie, przecież tamta miała takie pazury, że nimi można było ziemniaki obierać. No więc jak ona by moimi dziećmi się opiekowała? Podrapałaby mojego syna, moje córki, a kto by mi jeść gotował? A kto by w domu od czasu do czasu posprzątał? No przecież nie mogłoby. Więc ja już wolałem się zabezpieczyć i ożenić się z taką, która no, gwarantuje, że będzie normalna, a nie jakieś cudaczne. No więc dlaczego tak się dzieje? Dlaczego powiedzmy sobie, no właśnie, dlaczego jest ten sposób, taki sposób postępowania? No, po to, żeby zaimponować tym, którzy wybierają według tego, co jest powiedziane o Samsonie, podoba się oczom moim. I chcę wam, dziewczynki, powiedzieć, jako mężczyzna, już trochę podstarzały, ale mężczyzna, też kiedyś byłem młody. Takie dziewczyny imponowały chłopcom i imponują chłopcom, ale tylko do zabawy. Jeśli chodzi o małżeństwo, to już jest zupełnie inna sprawa. Każdy odpowiedzialny młody człowiek nie będzie sobie brał kogoś takiego, kto jedynie do łóżka się nadaje, a reszty nie może, a do reszty trzeba by służącą wynajmować, bo ona ma za długie, jak mówię, paznokcie, jest za bardzo wieszona i tak dalej. I nie, mężczyźni się raczej na takie nie decydują. A jeśli już to są przypadki. Dlatego nigdy skromność jeszcze nikomu nie wyszła na źle. Nie wyszła źle. Raczej skromność ma w sobie coś, co przyciąga. Coś, co przyciąga. Bo słyszeliśmy, co się wydarzyło z Samsonem. Ona się podoba moim oczom. Nigdy nie starajcie się zaimponować chłopcom tylko poprzez ich oczy. Kiedyś, kiedy będziemy mówić na temat pierwszego listu Piotra, trzeci rozdział, to powiem, że to, na co chłopcy baczą, podpowiadam wam, dziewczyny, to, na co chłopcy zwracają uwagę, to jest to, co tam jest napisane. Cichy, wewnętrzny człowiek. To jest to. Nikt z nas nie chciałby mieć żony krzykliwej, wrzaskliwej. Chyba, że chcielibyście tak postąpić, jak ten Wania gdzieś tam z Wołynia. Pamiętacie jeszcze to opowiadanie o Wani? Nie, bo was tutaj nie było jeszcze. Otóż w pewnej wsi mieszkał taki już podstarzały młody człowiek, stary kawaler moglibyśmy go nawet nazwać. W środku była ta jego wieś, z prawej strony była kolejna i z lewej strony była kolejna wieś. I tenże młody człowiek przyszedł kiedyś do starszych zboru, taki wtedy był jeszcze zwyczaj, i mówi, no bracia, ja chciałbym się już ożenić. Bracia pokiwali głowami i powiedzieli, no czas, żebyś się już ożenił. No a czy już masz którąś na oku? A problem polega na tym, kochani bracia, że mam aż dwie na oku. No wiesz, Wania, no tak być nie może. No z dwoma się żenić nie będziesz. Jeżeli się już ożenisz, to tylko z jedną. No a czy mógłbyś zdradzić tajemnicę, które to masz na oku? No wiecie, bracia, tą z tamtej wsi, no ale ona jest wdową. No to nic, że jest wdową. Gdzieś mąż jej wcześniej umarł. No to nic, że jest wdową, ale ona mi się podoba. Ona mi się podoba. Widzę, że ona jest taka przykładna, gospodarna, czysta, dba o gospodarstwo, dba o dom, w każdym razie zadbana. No to dobrze, Wania, to ta ci się podoba. No a jeszcze która? No z tej wsi z lewej strony też mi się podoba. No a ona jest panną. No tak, ja wiem, że ona jest panną i ona mi się też podoba, no ale trochę mniej mi się ona podoba, bardziej mi się tamta podoba. No, Wania, ty musisz sam zadecydować. Módl się. Módl się. I Wania się modli. Jednego dnia mówi, no nie mogę się zdecydować. No nie mogę się zdecydować. I zwraca się do Pana Boga i mówi, Panie Boże, Ty mi dopomóż. Wiesz, Panie Boże, co ja zrobię? Ja zaprzęgnę konie do mojej fury, do mojej furmanki, usiądę i puszczę te konie, powiem, wio, niech one mnie zawiozą do tej, która jest zgodna, która ma być moją żoną. No i siadł na tę furę, siadł na ten wóz i wio konie. No i konie idą, doszły do tej krzyżówki, w lewo skręty do panny, w prawo skręt do wdowy i konie stanęły i stoją. Nie wiedzą, w którą stronę mają iść, w lewo czy w prawo. A on tak wziął te lejce raz jeszcze, myśli, no co to, do której to pojechać i oświadczyć? Do tej z prawej wdowy, czy do tej z lewej panny? Wdowa to już jest, no to już wiadomo, no to już jest taki trochę drugi gatunek, wolałbym pannę. I tak uderzył tymi lejcami konia, ale ta lewa ręka jakoś mu tak nieopatrznie trochę poszła niżej, pociągnął lejcą z lewej strony trochę bardziej, no i konie szarpnięte z lewej strony skręciły i poszły do tej wsi, gdzie była ta panna, która się temu też mu podobała. No więc przyjechał do niej, świadczył się i potem go bracia starsi pytają, no i co Wania, zdecydowałeś? Tak, wola Boża. A jaka jest to ta wola Boża? No, żebym się ożenił z tą panną, bo mnie tam konie zawiozły. To już jest twój wybór. No i ożenił się Wania. Ożenił się Wania z panną, odbyło się weselisko. No, na przyszłą niedzielę byli w zborze, no, wszystko było dobrze. Za 2 tygodnie pastor patrzy, czy przełożony zboru patrzy, nie ma Wani. Ani jego nie ma, ani jej nie ma. Podróż poślubna pewnie, wtedy nie było podróży poślubnych, ale mimo wszystko pewnie no, zażywają młodości. Ale w następną niedzielę też ich nie ma. I w 3. niedzielę też ich nie ma. I w 4. niedzielę też ich nie ma. O, to już zaniepokoiło przełożonego i poszedł im złożyć wizytę. I przyszedł do nich, no a tam czuje, że coś jest nie tak, jak być powinno. No i pyta się, no Wania, słuchaj, no co się stało, że nie ma was już tyle niedziel na nabożeństwie? Nie było, byliście tylko na pierwszą niedzielę, w 2. niedzielę już was nie było. No bo bracie, w 2. niedzielę to ja musiałem pewne rzeczy mojej żonie wytłumaczyć. Ona pewnych rzeczy nie rozumie i cały dzień mi to zajęło. Tłumaczyłem jej, jak ma postępować jako żona, jaką powinna być żoną, czego ja od niej oczekuję i tak dalej. No dobrze, no to już rozumiem. No a co było w tę następną niedzielę? No, w następną niedzielę to znowu mieliśmy czas i ona mi tłumaczyła, jakim chciałaby być, żebym ja był mężem. I mówiła mi, całą niedzielę spędziliśmy na tym, że mi mówiła i mówiła. No to też rozumiem. No a co było w 3. niedzielę? No wiesz, pastorze, bracie, co było w 3. niedzielę? No to ona mówiła i ja mówiłem, a sąsiedzi słuchali. No więc czasem to tak jest, jak się człowiek ożeni z taką odpowiednią osobą. I w związku z tym, jeszcze raz wracam do tematu, droga, którą obrał Samson, sugeruje, że nie jest to właściwa droga. Nie można się kierować tylko tym, co widzą nasze oczy. Nie mogą się kierować. Ja wam szczerze mówię, czasem skłóconym małżeństwom, no ja nie jestem na tyle ordynarny, żeby tak powiedzieć, ale czasem w tych skłóconych małżeństwach chciałoby się powiedzieć, widziały gały, co brały. No bo co powiedzieć? No bo czy to jest rozsądne, zanim nawet staną na ślubnym kobiercu, już z góry wiadomo, że będzie problem. A mimo to decydują się na to. A za chwilę już jest problem. I chciałoby się wtedy powiedzieć, a co ty nie wiedziałeś, co cię czeka? Przecież ślepy byłby to zobaczył. No niestety Samson się w taki właśnie problem wdał. Ale nie tylko Samson, nie myślcie, że tylko on popełnił ten błąd. Bo gdy czytamy dalej Biblię, to dowiadujemy się, że o innym człowieku, który także bardzo źle skończył. Mianowicie Salomon. Salomon był przecież królem największego państwa. Odziedziczył po swoim ojcu najwspanialsze królestwo. Bogaty człowiek, mądry człowiek. Ale wiecie, co jest w 1 Księdze Królewskiej w 11 rozdziale napisane o nim? Że nazbierał sobie żon, które się podobały jego oczom. A więc nagromadził sobie żon, które się podobały jego oczom. I do czego doprowadziły go jego żony? Te żony, które nagromadził? Do totalnego odstępstwa. A to jest zdumiewające. Powiadam, to jest zdumiewające, że kobieta potrafi mieć na mężczyznę większy wpływ niekiedy niż mężczyzna na kobietę. Częściej bywa tak, że kobieta odprowadzi mężczyznę niż mężczyzna kobiety. I te kobiety, które nagromadził w swoim haremie, w swoim pałacu, Salomon odprowadziły go od Boga. To z ich woli pobudował Salomon ołtarze i tym bóstwom tych żon kłaniał się na wzgórzach, kłaniał się na skrzyżowaniach. Odprowadziły go od wiary w prawdziwego, żywego Boga. W Nowym Testamencie także spotykamy despotę Heroda, przed oczami którego tańczyła Herodiada, czyli córka Herodiady. I tak mu się podobała, tak mu wpadła w oko, że powiedział, gdyby nawet połowy królestwa ode mnie zażądała, to jestem gotów jej oddać. A ona zażądała głowy Jana Chrzciciela. A więc patrzenie, kierowanie się tylko wzrokiem, kierowanie się tylko tym, co widzą oczy, nie jest słuszne. No, czy w tej sytuacji mam prawo powiedzieć, że kierowanie się oczami w ogóle nie jest ważne? Czy zewnętrzna prezencja w ogóle nie jest ważna? Nie, ja tego nie powiedziałem. Oczywiście, mamy prawo, bo to mamy oczy, żeby też widzieć, ale to nie oznacza, że tylko tym się kierujemy. Musimy mieć jeszcze coś więcej. Tam gdzieś w głębi naszego serca musimy mieć potwierdzenie, że taka jest wola Boża. Ja myślę tak, kiedy ten temat przygotowywałem, pomyślałem sobie, a dlaczego ja to mam tłumaczyć aż tak bardzo? A dlaczego nie poprosić parę małżeństw, które uważają, że ich małżeństwo jest zgodne z wolą Bożą i że zgodnie z wolą Bożą się pobrali, ożenili? Dlaczego ich nie poprosić, żeby powiedzieli, jak oni rozeznali wolę Bożą? Ja dzisiaj tego nie zrobię, ale na przyszły wtorek, jak przyjdziecie, to niektórych z was wywołam z ławki i powiem, bracie kochany, siostro droga, powiedz, czy uważasz, że twoje małżeństwo jest zgodne z wolą Bożą? No, mam nadzieję, że wszyscy powiedzą tak. No to powiedz, jak do tego doszedłeś. Ja też wam powiem, jak do tego doszedłem. Tylko przyjdźcie, nie przestraszcie się. I posłuchamy. I w ten sposób pouczymy nasze młode dzieci. Nasze dzieci, jak rozeznawać wolę. Przecież nie możemy ich tak zostawić samym sobie. No to byłoby skrajną nieodpowiedzialnością tym młodym, niedoświadczonym ludziom powiedzieć, a róbcie sobie jak uważacie. To nie byłoby słuszne. Musimy ich pouczać, musimy im podpowiedzieć, z jakimi problemami myśmy się spotykali i jak je rozwiązaliśmy. Oni na pewno chętnie tego posłuchają. A zatem trzeba mieć także wewnętrzne przekonanie, oprócz tego, że się nam dana osoba podoba. Druga metoda wyszukiwania partnera to jest, wspomniałem także o tym, swatanie. I czy wiecie, że nawet w Biblii jest ta metoda wymieniona? Jej się chyba dzisiaj nie stosuje i może słusznie, swatanie. Oto w pierwszej księdze Mojżeszowej w 24 rozdziale Abraham wysyła swojego sługę, aby wyswatał żonę dla Izaaka. I pamiętacie, pojechał, modlił się, prosił Pana i wyswatał, i przyprowadził żonę dla Izaaka. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, 4 wiersz. Tam jest to jak gdyby w sposób taki szczególny ujęty. A więc przyprowadził żonę dla Izaaka. Tej metody kiedyś, zwłaszcza na wsiach się to jeszcze stosowało, że swata, albo jakaś tam swatowa, albo ktoś, ja nie wiem, jak się to nazywa. No, w każdym razie, ja przyznam się szczerze, znam nawet takiego pastora, który zapraszał do siebie na obiad młodych mężczyzn i mówił, wiesz co, ożeń się z tą dziewczyną. No i żenili się. Jak to się potem kończyło, tego nie wiem, no ale w każdym razie swatali. Trzecia metoda, co do której osobiście mam wiele wątpliwości, to jest prorokowanie. Polega ona na tym, że ktoś, kto się uważa za proroka, prorokuje młodemu człowiekowi, z kim się powinien ożenić. I tu mam bardzo takie przykre doświadczenie, bo jeden z ojców prorokował młodemu człowiekowi, że powinien się ożenić z jego córką. I do tego małżeństwa rzeczywiście doszło. No bo jeśli to proroctwo, to każdy chce brać proroctwo, jeśli jeszcze zostało poparte słowem, tak mówi Pan, na poważnie. I poszedł za tą myślą, ale to małżeństwo długo nie trwało. Dzisiaj jest absolutnie w rozsypce. On żyje, zdaje się, z inną osobą, a ona żyje także z inną osobą. W każdym razie takiego typu poznawania woli Bożej nie spotykamy w Nowym Testamencie. I nie pozwólmy, żeby ktoś nam coś takiego zasugerował. Jak powiedziałem, ja to ciągle podkreślam, przede wszystkim proroctwo nowotestamentowe proroctwo ma zupełnie inne zadanie niż mówienie ludziom co, kiedy, gdzie i jak. Proroctwo Nowego Testamentu ma za zadanie budować Kościół. Proroctwo przychodzi dla zbudowania, pocieszenia, instruktażu i tak dalej. Dlatego proroctwo jest dawane Kościołowi dla jego zbudowania. Jeśli natomiast proroctwo jest przekazywane indywidualnej osobie, to nigdy nie wolno przyjmować takiego proroctwa, jeśli ja nie mam potwierdzenia w moim duchu przez Ducha Świętego, że to jest prawda, że tak ma być. A znając Pana, już to też kiedyś tutaj mówiłem, znając Pana, wiem, że jeśli On chce mi coś powiedzieć, to nie idzie do kogoś obcego, innego, żeby mówić o mnie, bo to jest wtedy plotkarstwo, a Pan w ten sposób nie postępuje, tylko wie, zna, jaki jest mój adres i idzie bezpośrednio do mnie. Dlaczegożby Pan nie miał mówić tego mnie bezpośrednio, tylko miałby mówić komuś na drugim końcu Polski, z kim się mam żenić. Skoro ja się mam żenić, skoro to jest moje życie i tak wiele od tego zależy. A zatem Pan mówi przede wszystkim, Pan mówi do tego, kogo to dotyczy, a nie do kogoś tam obok, o czymś, co mnie dotyczy. No i kolejny sposób wyszukiwania, nowość, bo tego kiedyś nie było. Ja znam dwie pary małżeńskie, które w ten sposób się stały małżeństwem poprzez internet. Ogłasza się na internecie, chrześcijańskim internecie, że jest się panną do wzięcia, mam tyle i tyle lat, tak i tak wyglądam, i jestem gotowa zapoznać młodego, wierzącego mężczyznę. I znam takie dwa małżeństwa. Na razie wszystko jest dobrze, więc nic nie mówię, czy tak ma być, czy tak nie ma być. No w każdym razie znam dwa małżeństwa, które w ten sposób się zapoznały. Ale to są takie trochę ryzykowne sposoby. Chciałbym teraz parę słów, na ile czas pozwoli, wskazać, powiedzieć na temat poznawania albo bardziej bezpiecznej drogi dochodzenia do partnerstwa. Bezpiecznej drogi dochodzenia do partnerstwa. Po pierwsze, Boże kierownictwo. A więc nie swatanie, nie podobanie się moim oczom, choć nigdy Pan nam też nie da osoby, która nie podobałaby się naszym oczom, ale w tym doborze przede wszystkim powinno być Boże kierownictwo. A jeśli chodzi o Boże kierownictwo, to trzeba powiedzieć, że Bóg nie zna szablonu. Częstokroć i wieloma sposobami Bóg przemawiał i przemawia. I wcale nie musi być tak, że droga, którą mnie prowadził do małżeństwa, musi być drogą, którą Ciebie poprowadzi. Dla każdego z nas Bóg może mieć inną drogę, ale są jednak pewne cechy charakterystyczne. Nie szczegóły, ale ogólne rzeczy są typowe dla chyba Bożego kierownictwa. I zważajcie na to, młodzi ludzie. Przede wszystkim u Boga kierownictwo Boga, jeśli w tym jest Bóg, jeśli Bóg tym kieruje, to ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że u Boga zawsze było i jest tak, że właściwa rzecz we właściwym czasie. Właściwa rzecz we właściwym czasie. Proszę otwórzcie Kaznodzieję Salomona. Kaznodzieję Salomona i przeczytamy sobie rozdział trzeci od pierwszego wiersza. Rozdział trzeci. Wszystko ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest też czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. I tak dalej, i tak dalej. A więc cały czas tu Bóg podkreśla, że każda rzecz ma się odbywać we właściwym czasie. Małżeństwo jest czymś właściwym. Powiedziałem na początku, że Bóg chce. Taka jest wola Boża, żeby wstępować w związki małżeńskie. A więc małżeństwo jest czymś absolutnie właściwym. Chyba że ktoś ma dar celibatu, tak jak apostoł Paweł, bo i takie przypadki się spotyka. Ale ta właściwa rzecz, jaką jest małżeństwo, musi zaistnieć, czy też powinna zaistnieć we właściwym, podpowiedzcie mi, czasie. Właściwa rzecz we właściwym czasie. Jaki jest sens zakochiwać się, łączyć się, mając 12-13 lat, skoro zawarcie małżeństwa w tym czasie jest z przyczyn wielu niemożliwe. No jaki jest sens? To jest właściwa rzecz, ale w niewłaściwym czasie. W związku z tym tacy młodzi ludzie nie powinni koncentrować się na wyszukiwaniu sobie partnera. Modlić się już w tym czasie o partnera. Bo to nie jest jeszcze właściwy czas. Ten czas jest właściwy na to, żebyś skończył szkołę średnią, a więc zaliczył maturę, żebyś skończył studia, żebyś podjął pracę, żebyś zabezpieczył jakieś lokum dla przyszłego swojego małżeństwa. No a potem nic nie stoi na przeszkodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zaczął myśleć o tym ważnym, absolutnie ważnym, jakżeż w tej ważnej decyzji, jaką jest małżeństwo. No ale myśleć o tym, mając lat 12, 13, 14, a czasem, gdy dzisiaj patrzę na ulicy, to takie chłystki dosłownie już udają tak zakochane narzeczeństwo, wręcz ostentacyjnie się zachowując, czy ukazując to. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Łatwo jest w sobie coś rozbudzić, co potem jest nie do opanowania. No i sytuacja jest taka oto, że potem dziecko rodzi dziecko. Że dzieci, traci się tak wiele, jeśli się w nieodpowiednim momencie zainwestuje tak zwaną miłość, skoro nie jest to jeszcze odpowiedni czas. A więc po pierwsze Boże kierownictwo. Jeśli chcemy, by Bóg kierował naszymi poczynaniami, musimy to wziąć pod uwagę. Boże kierownictwo tym się charakteryzuje, że właściwa rzecz we właściwym czasie. Po drugie, Boże kierownictwo jest też dane w odpowiedzi na modlitwę. Nie wyobrażam sobie, aby stojąc przed tak ważną decyzją, nie modlić się, nie prosić Pana o kierownictwo. Nie wyobrażam sobie, żeby przed tak ważną decyzją nie poradzić się, to znaczy nie poprosić rodziców o modlitwę. A jeśli mamy na tyle odwagi, to i zbór poprosić o modlitwę. A co stoi na przeszkodzie? Modlimy się o uzdrowienie, modlimy się o uwolnienie, modlimy się o takie inne rzeczy. Dlaczego nie poprosić o Boże kierownictwo w tak ważnej decyzji? Popatrzcie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale spotykamy człowieka, który się modlił o przyszłą swoją żonę. I Bóg mu dał żonę taką, choć on na to nie miał wpływu, która potem dzieliła z nim radości i smutki. Chodzi o Izaaka. Gdy pojechał sługa Abrahama, by mu przyprowadzić narzeczoną, wyswatać narzeczoną, on wychodził wieczorami na pole i modlił się. Zanim zaczniecie się rozglądać dookoła i dokonywać selekcji i wyboru, młodzi ludzie, módlcie się, jeśli jest to odpowiednia pora, jeśli jest to odpowiedni czas. Jeśli już jesteście w tym wieku, kiedy możecie podejmować decyzje, módlcie się o to. Po trzecie, jeśli to jest kierownictwo, jeśli w tym jest kierownictwo Boże, to wewnętrznie odczuwamy pokój. Jeśli zamierzasz wstąpić w stan narzeczeński i myśl o życiu z tą dziewczyną albo z tym chłopcem napawa cię lękiem, strachem, daj sobie spokój. Bo Bóg nigdy nie działa poprzez lęk, poprzez strach, poprzez presję. Bóg zawsze działa na drodze pokoju. Jeżeli pokój Boży wypełnia twoje serce, gdy myślisz o niej, gdy myślisz o nim, jeśli widzisz się szczęśliwą, szczęśliwym u jej boku, u jego boku i Boży pokój wypełnia twoje serce, to możesz robić następny krok. Możesz podążać dalej, dalej się modlić. Ale jeśli znajdujesz w sobie lęk, strach, przerażenie, to wycofaj się i to jak najszybciej z tej społeczności z tym kimś. Dalej, nie wiem dlaczego tak się dzieje, że młodzi ludzie, nie wiem czy w każdym przypadku, ale dość często to się zdarza, że młodzi ludzie czują się na tyle pewni, może zadufani nawet w sobie, iż nie uważają za słuszne, by usiąść ze swoimi rodzicami i porozmawiać na ten temat. Jeżeli już, no to przyprowadzają i mówią, tato, mama, za tydzień ślub. Dlaczego nie usiąść wcześniej z doświadczonymi ludźmi, którzy na pewno źle swoim dzieciom nie życzą? Będą szczęśliwi, jeśli dzieci będą szczęśliwe. Będą szczęśliwi, jeśli małżeństwa ich dzieci będą szczęśliwe. Dlaczego nie usiąść z nimi i nie otworzyć się przed nimi i nie powiedzieć, jakie są zamiary, jakie są plany? Dlaczego? Dlaczego nie skorzystać z ich doświadczenia, z ich rady? Źle wam na pewno nie będą życzyć. Oczywiście czasem mogą być opinie rozbieżne, bo rodzice patrzą z perspektywy doświadczenia, rodzice patrzą być może z innego punktu widzenia, ale to nie znaczy, że nie mamy rozmawiać. To nie znaczy, że nie mamy konsultować. To nie znaczy, że nie powinniśmy usiąść z naszymi rodzicami, by o tym porozmawiać. Żeby nie było tak, że rodzice dowiadują się ostatni. No i wreszcie moda na to niestety zamiera. Ja stwierdzam jako pastor, że moda zamiera. Dlaczego nie skorzystać z rady nie tylko rodziców, ale i starszych zboru, pastora? Dlaczego on się ma dowiadywać wtedy, kiedy wychodzicie do przodu, żeby prosić o błogosławieństwo jako narzeczeństwo? W ostatniej chwili albo się mu kartkę poddaje, albo się w ostatniej chwili przylatuje do ławki i mówi, pastorze, chcielibyśmy, żebyś ogłosił nasze narzeczeństwo. A czasem mi się nie chce to ogłaszać, no ale nie wypada. A może nie powinienem nawet wtedy powiedzieć, bo chyba do przyzwoitości by należało przyjść do pastora, czy mamy do Niego pełne zaufanie, czy nie, ale przecież jest to mąż Boży, jest to człowiek, który posługuje Słowem, który jest także, jako, nie mówię w tej chwili o sobie, ale jest to ktoś, kto sprawuje służbę w imieniu Pańskim. I dlaczego nie porozmawiać z Nim? Pastorze, mamy zamiar. Czy co Ty powiesz na to? Chciałbym to z Tobą przekonsultować. Dlaczego tego nie zrobić? Dlaczego on ma być tylko od ogłaszania, że ktoś tam wstąpił w związek narzeczeński? Skoro oczekujemy od niego modlitwę o uzdrowienie, modlitwę o uwolnienie, modlitwę o inne rzeczy, to dlaczego nie poradzić się? Skąd ta wewnętrzna niechęć? Czy aby przypadkiem nie stoi za tym wróg? Myślę, że jest z tym jakaś dziwna tajemnica. Ja jestem, że tak powiem, jeśli już o mnie chodzi, jestem otwarty, gotowy rozmawiać z każdym, kto gdzieś tam w perspektywie ma zamiar, powiedzmy sobie, myśli o narzeczeństwie z taką czy inną osobą. No więc Boże kierownictwo charakteryzuje się tym, jeszcze raz powtórzę, właściwa rzecz we właściwym czasie. Nie możemy iść w tym kierunku bez modlitwy. Nie możemy decydować się na coś, nie mając pokoju. I nie możemy decydować się na coś bez doradztwa. Biblia powiada wyraźnie, że tam, gdzie jest wielu doradców, tam się dobrze dzieje. A zatem radźcie się, młodzi ludzie, swoich rodziców. Miejcie do nich zaufanie. Radźcie się, młodzi ludzie, starszych, doświadczonych braci i sióstr. Radźcie się. To wam tylko wyjdzie na dobre. I w moim przekonaniu jest to Boża wola, jest to Boża droga. A jak powiedziałem, w przyszły wtorek zacznę może ja, powiem wam, w jaki sposób mnie się przydarzyło ożenić. I jednocześnie zaprosimy do świadectwa tych, którzy uważają, że ich małżeństwo jest małżeństwem z woli Bożej. Ale najlepiej by było, gdybym nie musiał wyznaczać. Najlepiej by było, gdyby się tu kolejka ustawiła. Zdzisława na pewno poproszę. No chyba wierzysz Zdzisławie, nie? No, więc i młodych małżeństw trochę poprosimy, i starszych, takich, którzy mają już doświadczenie. No, musimy usłużyć naszym młodym ludziom, powiedzieć im, nauczyć ich, podpowiedzieć im, żeby się czuli bezpiecznie, żeby byli spokojni, żeby nie robili takich nerwowych skrętów, żeby byli świadomi, że Bóg czuwa nad ich życiem. Bo przecież narzeczeństwo, a potem małżeństwo to jest, jak ktoś powiedział, przedsionek nieba na ziemi. W zależności od tego, jak wygląda małżeństwo, tak wygląda nasze życie. Możemy nasze życie uczynić jednym wielkim nieszczęściem ze względu na niewłaściwe małżeństwo. A możemy nasze życie uczynić szczęśliwym, pełnym pokoju, odpocznienia, jeśli właściwe są nasze małżeństwa. Ja nie sądzę, żeby najważniejsze było konto, a w domu niepokój, a w domu krzyk, płacz. Tak jak już to kiedyś powiedziałem, chyba ważniejsze jest to, żebyśmy nawet mniej mieli na kontach, ale gdy wracamy do domu, w domu jest uspokojenie, cisza, miłość i wzajemna akceptacja.